Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji, w których wracamy do spraw, które miały zostać zapomniane i ich bohaterów. Dzisiejszy temat to 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jedynego w tej skali zrywu powstańczego w okupowanej przez niemiecką Rzeszę Europie. Choć samo powstanie zakończyło się klęską i choć przez lata poddawano w wątpliwość sens walki z hitlerowskimi Niemcami w takiej właśnie formie, z roku na rok odkrywamy kolejnych bohaterów powstania, często dotąd bezimiennych. Dziś przypomnimy postać Piotra Myślińskiego z Zielonej Góry, który od kilku lat przywraca pamięć o powstańcach. Opowiemy też o książce Siostry z Powstania Agaty Puścikowskiej, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Autorka opisuje nieznane dotąd dramatyczne historie zakonnic, które brały udział w powstaniu. Do tej pory o zaangażowaniu klasztorów mówiło się niewiele, tymczasem skala pomocy niesionej przez zakonnice była ogromna i trudno ją przecenić. Książki dla Państwa za kilkanaście minut, tymczasem o książce opowie teraz autorka.
Historie pisane na nowo.
Agata Puścikowska, autorka książki Siostry z Powstania. Chciałbym zacząć od takiego symbolicznego pytania. Kto jest na okładce tej książki? Możemy tę okładkę zobaczyć na www.zachod.pl. Czy to jest postać prawdziwa czy fikcyjna?
To nie jest okładka przypadkowa. Bardzo głęboko jest przemyślana. I rzeczywiście mają rację ci, którzy widzą jakieś moje rysy, mojej twarzy w tej okładce. Ale to nie jestem ja, nawet 20 lat temu, czy 20 kilogramów temu, to jest moja córka osobista, Aniela, która użyczyła swojej twarzy, młodej twarzy, 19-letniej, właściwie 18-letniej dziewczyny, siostrze, którą ja nazywam siostrą Wiktorią. To jest postać fikcyjna na tej okładce. Tak jak powiedziałam, mówię na nią Wiktoria od zwycięstwa. Fikcyjny jest też habit, fikcyjna jest cały jej wizerunek oprócz właśnie twarzy. I czasem niektórzy pytają, dlaczego to nie jest jakaś konkretna siostra, których przecież w tej książce jest pełno. Mnóstwo jest postaci wybitnych, bohaterek, często nieznanych zupełnie, w większości nieznanych. Otóż pomyślałam sobie, że byłoby to zwyczajnie niesprawiedliwe. To znaczy, gdyby to była jedna konkretna siostra z jednego konkretnie zgromadzenia, ona by oczywiście odzyskała twarz, pamięć, można by ją podziwiać. No ale co z dziesiątkami, z setkami innych w tej książce? I na początku myślałam, żeby na okładce była siostra, która jest mi szczególnie bliska, niewiele starsza właśnie od mojej Anieli. 22-letnia siostra Urszulanka Szara, która zginęła godzinę po rozpoczęciu powstania. Około godziny 18 wyszły razem z innymi Urszulankami ratować rannych. Niemcy zobaczyli siostry, które były oczywiście w strojach pielęgniarskich, więc wiadomo było, że to są sanitariuszki. No niemniej ostrzelali je, właściwie zarzucili 30 granatami, zginęły na miejscu. I to była właśnie jedna z tych postaci, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Cztery młode dziewczęta, z czego jedna na przykład była półturczynką, córką komunisty tureckiego, Urszulanka Szara. I na początku myślałam właśnie, żeby to była ta konkretna Urszulanka, ale właśnie po takim głębszym przemyśleniu, po rozmowach stwierdziliśmy z wydawnictwem, że po prostu no byłoby to niesprawiedliwe i w stosunku do innych zgromadzeń, w stosunku do innych kobiet. I dlatego jest ta siostra Wiktoria, której twarzy, jak powiedziałam, użyczyła moja Aniela, za co jej bardzo dziękuję. Ona to też był jakiś swoisty hołd młodego pokolenia dla tych kobiet, bo one były takie jak my. To, że miały habity, nie znaczy, że były jakieś inne. One były takie jak my.
Robiłyśmy, co się dałoby, choć tyle współczucia okazać się skrwawionej bólem szarganej ojczyźnie, bronić ją, ratować się, wspierać jej siły w agonii. To fragment jednej z kronik powstańczych jednego z warszawskich zakonów. Czym zatem siostry z warszawskich zgromadzeń zajmowały się przed wybuchem wojny?
To była moim zdaniem elita intelektualna Warszawy. W dużym stopniu. To były siostry, które leczyły, były pielęgniarkami, lekarkami, uczyły, nauczycielkami, które uczyły też zawodów i zawodów młode kobiety. To były też siostry, moglibyśmy w tej chwili powiedzieć, że pracowały z wykluczonymi i rzeczywiście tak było, przy czym to wykluczenie społeczne szczególnie dosięgało w tamtych czasach kobiet. I szczególnie siostry, nie tylko, ale w sposób szczególny, czasem się o tym zapomina, siostry bezhabitowe działały w ten sposób, że po prostu przeciwdziałały takiemu upadkowi moralnemu tych dziewcząt, bo one przyjeżdżały do Warszawy za chlebem, a często wylądowały na ulicy albo w domach publicznych. I siostry robiły wszystko, żeby te dziewczyny po prostu wykształcić, nauczyć czytać, pisać i zawodu. I one świetnie potem funkcjonowały w większości. Ale też nauczanie to była dziedzina przecież po I wojnie światowej i po odzyskaniu niepodległości bardzo mocno zaniedbana. No i siostry po prostu się tym zajmowały, nazaretanki, urszulanki, zmartwychwstanki, siostry Marylki tak zwane, niepokalanki. No to po prostu były wielkie, wielkie szkoły, które się zajmowały edukacją młodzieży żeńskiej, ale nie tylko żeńskiej. I można powiedzieć śmiało, one robiły wszystko dla drugiego człowieka. Też gotowały, prowadziły kuchnie dla ubogich, o tym trzeba też pamiętać, ponieważ no, bieda była bardzo duża przed wojną. Innymi słowy, po prostu wprowadzały jakąś cywilizację do miasta, no, które było jednak mocno poszarpane I wojną światową i no, zresztą to też miało w ogóle miejsce i poza Warszawą, ale no, mówimy oczywiście o siostrach z Warszawy. Tak jak powiedziałam, to były kobiety wykształcone, najczęściej, które po prostu swoje wykształcenie i taką pracę u podstaw przenosiły w czyn i im się to udawało.
A co zmienia się 1 sierpnia 1944 roku, czyli w dniu wybuchu powstania?
To nie jest tak, że powstanie warszawskie wybuchło sobie 1 sierpnia i nagle siostry łup! I postanowiły wejść, nie wiem, w konspirację i pomaganie ludziom. To też była konsekwencja wyborów wcześniejszych. W większości zgromadzeń siostry były w jakiś sposób, w bardzo różny sposób powiązane z państwem podziemnym. Czy to przez siostry, które były po prostu zaprzysiężone w AK, czy też nie. Do końca nie wiemy, ile sióstr było zaprzysiężonych w AK i nigdy się nie dowiemy tego, bo to była taka głęboka konspiracja, jakby podwójna. Poza murami i również w murach zakonnych, po prostu ze względów bezpieczeństwa, wobec czego one w sposób naturalny włączyły się w to, co się działo. W pełni świadome zresztą często szans powstania, czy braku szans powstania. To były osoby, tak jak powiedziałam, wykształcone, już starsze, już z doświadczeniem na przykład. Mówię o tych właśnie starszych siostrach. Także one po prostu robiły dokładnie to samo, tylko jeszcze w trudniejszych okolicznościach i w zasadzie z tych opisów, które udało mi się zdobyć i dotrzeć, to żadne ze zgromadzeń nie pozostało obojętne właśnie na powstanie warszawskie. Wszystkie się bardzo różny sposób włączyły w powstanie warszawskie. Od takiego po prostu wspierania, gotowania i to jest bardzo istotne zresztą, po prostu taką czynną konspirę, chociażby urszulanki szare, które ukrywały pierwszą polską generał u siebie w zgromadzeniu, u siebie na Wiślanej, generał Maria Witek.
Niektóre z sióstr są sanitariuszkami, inne wspierają powstańców, leczą cywili, żołnierzy, przygarniają też tysiące sierot wojennych, organizują modlitwy, wsparcie duchowe. W jaki sposób siostry działają podczas tych walk?
Siostry to są kobiety czynu, po prostu kobiety, chciałoby się powiedzieć, wobec czego działały tak, jak potrafiły, tak jak dyktował im rozum, serce, ale właśnie w dużym stopniu taki rozum. To wszystko było bardzo racjonalne i przemyślane. Siostry w bardzo różny sposób wchodziły do powstania. Tak jak powiedziałam, były siostry sanitariuszki, 4 z nich zginęły w pierwszej godzinie powstania. Było mnóstwo sióstr pracujących w szpitalach i punktach powstańczych. Gdyby nie siostry Szarytki między innymi, Elżbietanki, ale też bardzo z wielu bardzo zgromadzeń, chociażby Zmartwychwstanki, które prowadziły szpital numer 100, największy na Żoliborzu, wielkie dzieło. powstańczy szpital numer 100, no to tych, to po prostu ofiar cywilnych, ale też i powstańców rannych, którzy by polegli, zmarli od ran, byłoby dużo więcej. Więc na pewno to czasem się wrzuca siostry zakonne po prostu takiego wora, w cudzysłowie oczywiście służba medyczna. Troszkę to nie jest moim zdaniem dobre, bo siostry miały własną formację, własne cele, zupełnie inne często działania. Też były bardzo dużo było lekarek wśród sióstr zakonnych. Tutaj takim koronnym przykładem jest właśnie siostra Amata Pruszko Zmartwychwstanka, która stworzyła szpital numer 100. Jak Państwo sobie przeczytają książkę, to zobaczą, jaka jest nieprawdopodobny los tej siostry po wojnie. Bo ja bardzo długo szukałam materiałów na ten temat. Udało się gdzieś tam wygrzebać w zmartwychwstańskich archiwach. I mnie wbiło mnie zupełnie ta historia późniejsza siostry zupełnie w ziemię. Pisze piękna postać. Siostra Zofia Wojno, Urszulanka Szara, która była chirurgiem ocznym. Proszę Państwa, przed wojną kobieta chirurg oczny. Bardzo poważna sprawa. I ona operowała przy świeczce, gdzieś w ogóle w warunkach już zupełnie szalonych, nieludzkich, gdy bomby wybuchały obok i ratowała ludziom oczy. I płakała, gdy tych oczu nie można było uratować. To jest to. Natomiast nie zapominajmy również, że siostry to były organizatorki życia takiego duchowego, kulturalnego wręcz, również, nie wręcz, tylko również. Siostry były organizatorkami modlitw. Siostry organizowały też takie, gdy można było oczywiście, gdy warunki pozwalały, takie spotkania ze śpiewem właśnie powstańczym. Też, co jest bardzo istotne i często pomijane albo ośmieszane, one prały powstańcom. Znaczy, to teraz brzmi tak, jakby było to coś strasznego, gorszącego i w ogóle niegodnego. Proszę Państwa, to była walka, to pranie było walką o życie. Bo jeżeli walczymy z tyfusem, z ranami, w którymi są larwy, przepraszam, że tak mówię naturalistycznie, ale tak jest, i gdy nikt nie chce tego robić, bo się tego wszyscy brzydzą i nie ma wody jeszcze, to za to bym dała krzyże zasługi. Najbardziej. Za to właśnie pranie mundurów skrwawionych, oblepionych różnymi wydzielinami, i one to robiły, nie mając wody, walcząc o wodę. Ratowały dzieci. To jest nieprawdopodobne. Gdyby nie siostry zakonne, ofiar wśród dzieci, my tego nie jesteśmy w stanie w tej chwili określić ile, ale byłoby dużo więcej. Szarytki miały na przykład krowy, było 5 krów, i one od razu zrobiły taki system reglamentacji mleka, żeby wszystkim starczyło. Na kartki, po prostu na kartki. I dzięki temu matki mogły dostawać mleko dla maluszków i tyle, ile mogły, tyle przychodziły i dostawały to mleko. No i też coś, o czym się bardzo rzadko mówi, a myślę, że bardzo niesłusznie, to jest Dulak, obóz przejściowy w Pruszkowie, gdzie uchodźcy wyganiani z Warszawy przez Niemców trafiali, już byli wycieńczeni, wymordowani i tam byli kierowani na przykład do obozów śmierci albo obozów pracy. I gdyby nie kilka sióstr zakonów, właściwie kilkanaście, ale z kilku zakonów, które no to były po prostu agentki absolutne, które różnymi fortelami uwalniały tych ludzi, no to tych ofiar byłoby jeszcze i jeszcze więcej.
Pytałem już o to duchowe wsparcie i organizację modlitw. Jak siostry radziły sobie z trudami powstańczego codziennego dnia, zarówno pod tym względem duchowym, no ale też i materialnym?
Jak radziły sobie siostry materialnie i tak technicznie, no to po prostu jak mądre kobiety sobie radziły. One miały wcześniej zapasy. Często te zapasy były sprowadzane również dzięki właśnie współpracy z AK, z państwem podziemnym. Siostry też miały ogrody, o czym się nie mówi albo mało wie, w których po prostu miały warzywa i owoce, miały też zwierzęta. No, oczywiście trzeba było je głęboko ukrywać przed niemieckim wzrokiem, ale to się udawało, potrafiły to robić. Miały też zapasy leków w różnym stopniu, w różnych zgromadzeniach, ale to było sprowadzane wcześniej właśnie na wypadek powstania. wobec czego one były dość dobrze przygotowane jak na tamte czasy i możliwości. Pytanie jest też takie, jak sobie radziły jakby z tą sytuacją zagrożenia też takiego duchowego lęku, duchowego niepokoju. No, ogromna wiara tych kobiet rzeczywiście powala. Bardzo wiele z nich, i to nie tylko benedyktynki, sakramentki, o których my wszyscy wiemy, bo Miron Białuszewski o nich pisał, ofiarowały swoje życie za Polskę, za wolność kraju, ale wiele innych. I jak Państwo sobie przeczytają, to na przykład proszę zwrócić uwagę na siostrę Zdzisławę, zupełnie nieznaną postać od urszulanek tak zwanych czarnych, czyli urszulanek Unii Rzymskiej. To jest wyjątkowa dla mnie postać, zupełnie nieznana szara siostrzyczka, mimo że czarna, która też, no nie chciałabym tutaj zdradzać jej historii, zupełnie jest nieznana, ale ofiarowała swoje życie za wolność kraju. I to nie za powodzenie powstania, za wolność kraju i za to, żeby inne siostry przeżyły. Tak się zresztą stało. Siostry były mocno rozmodlone. Dla mnie było nieprawdopodobne, w bardzo wielu wspomnieniach pojawiał się taki opis, że gdy się wali i pali, dosłownie gdy się wali i pali, to one biegły ratować Najświętszy Sakrament i same były potem tym tabernakulum. Matka przełożona przenosiła ten Najświętszy Sakrament. I nie spotkałam się z takim załamaniem, nie spotkałam się z takim brakiem wiary, chociaż raz czy drugi były takie depresyjne sytuacje, ale jednocześnie potem wychodziły te siostry bardzo taką obronną, mądrą, obronną ręką z tych sytuacji. I to jest dzięki temu, ta książka jest też książką o nadziei. Bo czasem mnie pytają, czy ja nie miałam depresji, pisząc tę książkę, tak? No właśnie nie. Ona jest dramatyczna bardzo często, ponieważ jest oparta właśnie o wspomnienia, nigdzie często niepublikowane, nie wszystkie, ale w większości niepublikowane. Ale tam jest oprócz tego dramatu, oprócz wielkiego bólu, ogromny, to jest rzecz o nadziei przede wszystkim i o prawdziwym człowieczeństwie i właśnie o wierze, o zawierzeniu. Bywały takie momenty, że one pytały, ale Panie Boże, o co chodzi? 20 lat temu, 15 sierpnia i był cud nad Wisłą. Proszę Państwa, Warszawa czekała na ten sam cud. Czekała w powstaniu na 15 sierpnia i na 26 sierpnia na Matki Bożej Częstochowskiej. Nie doczekała się. Polecam szczególnie w tym kontekście rozdział o ósemkach prymasowskich, które też są w tej książce. Instytut co prawda świecki, ale życie konsekrowane. I tam jest właśnie, to jest chyba rzecz o zawierzeniu.
Siostry, jak już wspomnieliśmy, to przede wszystkim chyba sanitariuszki, a ile z nich było zaprzysiężonych w Armii Krajowej?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć, ile sióstr zakonnych było zaprzysiężonych w AK i jestem pewna, że nawet jak bardzo mądrzy w historycy się za to zabiorą, to też nie odpowiedzą na to pytanie. Dlatego, że o wielu się nie dowiemy nigdy, o niektórych możemy się tylko domyślać, że ponieważ były tak głęboko, jakby ta konspiracja była tak głęboka i takie osoby na przykład przychodziły na przykład z dowódców AK do zgromadzeń, że to musiały być siostry, które były już zaprzysiężone, ale na przykład tego nie oficjalnie nigdzie w jakichś takich papierach nie zostało. Bywało tak, że na przykład same siostry się dowiadywały, że ich współsiostry były w AK w latach 50., 60., gdy dopiero przychodziły pośmiertnie jakieś odznaczenia. Też pewnie nie w każdym zgromadzeniu były zaprzysiężone i myślę sobie, że była ich znaczna mniejszość, ale ile dokładnie, trudno powiedzieć. Jest też pewne, że jeżeli w jednym zgromadzeniu nawet były dwie czy trzy zaprzysiężone, to nie oznaczało, że reszta nie miała kontaktów z podziemiem, bo miała.
Dokumentacja tej publikacji to nieznane często do tej pory dokumenty z archiwów zgromadzeń zakonnych, wspomnienia, pamiętniki, często wcześniej niepublikowane. Jak wyglądały przygotowania do napisania tej książki?
Tak naprawdę trudno mówić o siostrach z powstania bez jednego zdania o wojennych siostrach, o książce, która była pierwsza i która opisywała 19 właśnie sióstr z konkretnych zgromadzeń, z różnych zgromadzeń, ich życie i twórczość, tak oczywiście upraszczając. Gdy pisałam wojenne siostry, dotarło do mnie, z jakimś pewnym przerażeniem do tego doszłam, że no powstanie to jest jakaś po prostu rzecz totalnie nieznana, I to jest taka głębia, to jest jakieś wielkie zagłębie bohaterstwa sióstr zakonnych. I ja byłam w pewnym momencie w takiej panice, co tu robić, bo jeżeli wrzucę w cudzysłowie do wojennych sióstr powstanie, no to w bardzo okrojonym wydaniu. A jak nie wrzucę, to jeszcze gorzej. I tutaj po prostu salomonowe wyjście, wydawnictwo powiedziało, ale moment, spokojnie, to wrzuć te do wojennych, które jeszcze wtedy żyły i które ja poznałam i które też miały właśnie powstańcze bohaterstwo w swoich biografiach, a w ogóle siostry z powstania będą nową książką. I to było cudowne wyjście, ponieważ ja w zasadzie już wtedy, pisząc pierwszą książkę, zdobywałam powoli materiały do drugiej. I gdy już ukazała się pierwsza, to zaczęłam pisać drugą. Aczkolwiek ona, tak powiedziałam, jest zupełnie inna, bo narracja jest odwrócona. Jest najpierw zgromadzenie, a w tle siostry. I jak zdobywałam materiały? Dzięki siostrom współczesnym zakonnym, bo to jest tak naprawdę, no ja jestem podpisana Agata Puścikowska i świetnie, ale gdyby nie siostry historyczki, matki przełożone, też po prostu pasjonatki historii w różnych zgromadzeniach, które uwierzyły w tę książkę, wiedziały, że rzeczywiście ma to sens, mówienie prostym językiem, bo ta książka to nie jest książka naukowa, ona jest książką publicystyczną, ona jest dla każdego zwykłego człowieka. One mi po prostu pomagały zbierać, szukać materiałów. No przecież ja bym nie weszła do zgromadzenia i powiedziała: dzień dobry, jestem Puścikowska, proszę mi tutaj otworzyć archiwum, bo to by się nie udało. Ale one w to uwierzyły, wiedziały, że to jest chyba ten moment właśnie ostatni, twierdzę, że ostatni, w którym można tym bezimiennym bohaterkom no po prostu przywrócić imię, nazwisko i pamięć o nich.
Od wielu lat tematyka związana z powstaniem warszawskim to wspomnienia, losy żyjących jeszcze do dziś bohaterów, opisy codziennego trudu powstańczego. Czy my możemy mówić od jakiegoś czasu o takiej nowej narracji w opowieściach o powstaniu warszawskim?
Ja nie mam takich pretensji do tego, żeby była zmieniona narracja mówienia o powstaniu warszawskim, ale na pewno, jeśli ktoś przeczyta tę książkę, to troszeczkę też inaczej spojrzy na powstanie. Więc książka jest z pewnością pewnym dopełnieniem sposobu patrzenia na powstanie, dopełnieniem i też sposobu patrzenia właśnie na osoby konsekrowane w ogóle w czasach kryzysu, w czasach takiej traumy narodowej. Bo myślę sobie, że my w ogóle nie doceniamy tego, co robiły siostry zakonne w takich czasach właśnie dramatów narodowych. Mówiło się, Bogu dzięki zresztą, już na szczęście o kapelanach powstańczych, no a siostrach niemal wcale, a przynajmniej naskórkowo. No w tej chwili mam nadzieję, że gdzieś ta świadomość będzie poruszona. Nie sądzę, żeby to jakoś bardzo mocno zmieniło nasz sposób patrzenia na powstanie, ale na pewno jest to dopełnienie. Jest to dopełnienie też w ogóle dowartościowanie roli kobiet w powstaniu warszawskim, bo siostry zakonne to są po prostu baby z krwi i kości. To nie są jakieś odrealnione postaci. Niektóre były po prostu histeryczkami, niektóre były melancholiczkami, niektóre były bardzo spokojne, niektóre siedziały w kąciku i płakały. No jedno z moich ulubionych takich cytatów, jak jedna z tych narratorek moich, do wspomnienia spisywałam po prostu z odręcznych notatek, a moja skromna osoba siedziała na stydelku i płakała na przykład, tak? No bo już była przerażona tym wszystkim, aczkolwiek dalej karmiła i ratowała. A były takie siostry, jak jedna z szarytek, już siostra Leciwa, bo to była 70-paroletnia postać, którą żołnierze rosyjskojęzyczni Brygady Rona, pamiętają Państwo, że to nie byli sami Niemcy, tylko to byli żołnierze hitlerowscy, ale również rosyjskojęzyczni, potworni, którzy się jej po prostu panicznie bali. Ona była w jednym ze szpitali pielęgniarką i mówili na nią jak? Mówili na nią diabelska matka. Ponieważ ona po prostu, gdzie się nie pojawiała, to im te straszliwe rzeczy krzyżowała plany. Oni no, gwałcili dziewczęta polskie po prostu, tak? I nawet położnice, to były potworne zbrodnie. I gdzie się nie pojawiła ta diabelska, cytat, matka, no to po prostu miała taką charyzmę i tak się jej bali. Ona zresztą, co ciekawe, ona miała duży wpływ na Niemców, autentycznych Niemców, którzy, jak trzeba było, i ona przybiegała do nich po ratunek, to ratowali, no to jakaś paranoja. Siostra zakonna, która dowodzi Niemcami, żeby ci ratowali Polki przed brygadami, przed rosyjskojęzycznymi żołnierzami. No ale tak było.
A pokusisz się o odpowiedź na pytanie, jak wyglądałoby powstanie warszawskie bez sióstr zakonnych?
Potrafię sobie wyobrazić, jak wyglądałoby powstanie warszawskie bez sióstr zakonnych. Twierdzę, że mogłoby trwać krócej, być bardziej krwawe. Na pewno byłoby też ofiar takich duchowych i psychicznych więcej, bo one były też, mam wrażenie, czasem taką zbiorową psychoterapię też uprawiały, ale taką pozytywną. Natomiast one były naprawdę darem od Pana Boga dla tego miasta i jak Państwo sobie przeczytają, no to tak, tak. One były takim darem Pana Boga i nie pytajmy dlaczego, czy to ma sens, tylko dziękujmy za to wielkie dobro, które też się działo, a działo się tego dobra ogromne morze. I no ja jestem, nie wiem jak my współczesne w ogóle dałybyśmy sobie radę, a jeszcze do tego właśnie w habitach.
Z czego w ogóle wynikał ich patriotyzm, chęć wsparcia walczących?
Patriotyzm sióstr było coś, co było w ogóle w tamtych czasach bardzo naturalne. To były się starsze siostry, to były często córki, wnuczki powstańców, tak? Powstańców styczniowych, listopadowych, śląskich. Młodsze siostry to było pokolenie Kolumbów. Przecież to były pokolenia wychowane na walce i na takim etosie właśnie Polaka, patrioty. A polskość to była naturalność, to była wielka rzecz i to w ogóle jakby to my się teraz zastanawiamy, na czym to polega. To było tak naturalne, że jest walka i trzeba ją wspomóc, że właściwie tego się tłumaczyć, trudno było tłumaczyć. No tłumaczymy pokolenie Kolumbów młodym ludziom. Oni po prostu tacy byli. Zaczynało się powstanie, przychodziły młode uszulanki, zakładały opaski i biegniemy porannego. Na przykład. Ale dużo było takich ciekawych historii. Tutaj jedno z takich moich ulubionych przykładów jest siostra wizytka, późniejsza wieloletnia przeorysza wizytek warszawskich. Matka Maria Niklewicz, która w powstaniu była jeszcze młodą siostrą, jeszcze nawet nie po ślubach wieczystych, chyba 2 lata w zgromadzeniu, o ile się nie mylę. I ona była wcześniej, 2 lata miała skończonych studiów medycznych i skończyła położnictwo. A była zaprzysiężona w AK, była żołnierką, jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia. I ona się nawet zastanawiała, ale właściwie, Panie Boże, po co mi to było? Jak już chciałeś mnie w tym zgromadzeniu dziwnym, jakimś klauzurowym, a to była szalona kobieta w ogóle, to była wykształcona z świetnej rodziny warszawskiej. Po co mi to było? Po coś ty mnie najpierw po tym położnictwie ciągał, po tej medycynie, a teraz mnie do zgromadzenia. A jeszcze żołnierką byłam, to co ja mam teraz zrobić? Gdy wybucha powstanie, jej się wszystko układa w łańcuch. Przyczynowo-skutkowy. Tak Pan Bóg chciał, żebyś ty była położną, bo ty będziesz w powstaniu przyjmować porody. I będziesz ratować jako ludzi. Leczyć. I ona po latach mówi coś takiego, ja przytaczam cytat, bo ona była w klauzurowym zgromadzeniu, czyli o takiej zaostrzonej regule, a siostry mogły jej powiedzieć, nie kochana, ty nie będziesz przyjmować tych porodów, bo ty już jesteś zakonnicą. I co ona by wtedy mogła zrobić? Tego trudno powiedzieć. Ona odpowiada, co ona by wtedy zrobiła. Tutaj 3 kropeczki, niech Państwo sobie doczytają. Ale ona nie musiała dokonywać tego wyboru, bo siostry wiedziały, że w momencie walki, one są też Polkami, one się do tej walki włączyły właśnie w ten sposób, że ona mogła te porody przyjmować i ratować ludzi.
Wielu uczestników Powstania Warszawskiego po zakończeniu II wojny światowej spotkały represje ze strony władz komunistycznych. Czy podobnie było też w przypadku sióstr pomagających powstańcom warszawskim w 1944 roku?
Władze komunistyczne słynęły z tego, że wszystkich bohaterów traktowały per noga, patriotów. Odsyłam tutaj też do Wojennych Sióstr, gdzie to było szerzej opisane, chociażby na przykładzie siostry Łuszczkiewicz, która do 50. bodajże 5. roku siedziała potwornie traktowana na Rakowieckiej, ale jeśli chodzi o siostry z powstania, częściowo też były inwigilowane po prostu i szarytki na przykład, czy uszanki czarne, czy elżbietanki, które były określane przez władze komunistyczne jako Niemki i zarzucano im, co jest po prostu obrzydliwe, wstrętne i bardzo je bolało, współpracę z Niemcami, działanie na niekorzyść powstania, no w ogóle absurd jakiś. One miały po prostu szpital, w którym no, działy się sceny dantejskie, ale wiele może dobra się też wylewało. I walczyły właśnie o każde życie ludzkie. Więc no po prostu, no jak mogli komuniści traktować patriotów? No jak zawsze. Ale też się spotkałam z takimi opisami, jak siostry były też inwigilowane i nawet niektóre próbowano namówić na zostanie TW. Tak, te bohaterki. Oczywiście, jak to kobiety, żadna się nie ugięła.
Właśnie w ten sposób Agata Puścikowska opisuje nieznane dotąd dramatyczne historie zakonnic, które brały udział w powstaniu warszawskim. Do tej pory o zaangażowaniu klasztorów mówiło się niewiele, tymczasem skala pomocy niesionej przez zakonnice była ogromna. Książki Siostry z powstania Agaty Puścikowskiej, które ukazały się nakładem wydawnictwa Znak, już za moment dla Państwa. Za chwilę czynne będą redakcyjne numery telefonów, a w drugiej części powstania przypomnimy sylwetkę Piotra Myślińskiego, który bada dzieje powstańców z własnej inicjatywy. Dzięki niemu Katarzyna Borowińska, łączniczka, sanitariuszka, jeden z symboli bezimiennych powstańców, po latach mianowana została pośmiertnie na stopień oficerski. Mówiliśmy o tym w cyklu Historie pisane na nowo dokładnie rok temu. Później pan Piotr wnioskował o podobne awanse dla kilku kolejnych powstańców. Do tego tematu wrócimy z jednej z kolejnych audycji. Tymczasem teraz u nas relacja z uroczystości rozpoczynających obchody 76. rocznicy wybuchu powstania. W przededniu tej rocznicy w Muzeum Powstania Warszawskiego Piotr Myśliński został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Zasługi za upamiętnianie prawdy o bohaterach powstania. Dodajmy, że tego samego dnia uhonorowana została m.in. też bohaterka jednej z naszych audycji, Joanna Kiąca-Fryczkowska, w powstaniu łączniczka, później więźniarka Ravensbrück.
Uprzejmie proszę o zabranie głosu dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, pana Jana Ołdakowskiego.
Drodzy i szanowni powstańcy warszawscy, 76 lat temu daliście dowód, że są wartości cenniejsze niż życie. Walczyliście w obronie wolności i niepodległości Rzeczpospolitej. Spotykamy się teraz w tym trudnym czasie, ale chcemy was zapewnić, że zawsze będziecie dla nas wzorem, przykładem ludzi, którzy nigdy się nie poddali. Ludzi, którzy walczyli do końca. Pokazaliście, że wspólnota zjednoczona męstwem i duchem potrafi stawić czoło złu i każdemu zagrożeniu. Ta lekcja jest wyjątkowa właśnie dziś. Ona jest ważna w momencie, w którym tylko wspólnie możemy przejść przez ten trudny czas.
Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczystość wręczenia odznaczeń. Uprzejmie proszę pana Romana Kronera, dyrektora Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o poprowadzenie uroczystości wręczenia odznaczeń.
Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, w związku z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego nadał ordery i odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom zaangażowanym w pielęgnowanie pamięci o tamtych wydarzeniach. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniami prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski, za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski. Srebrnym krzyżem zasługi pan Piotr Myśliński, zaangażowany w przywracanie pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu medalu stulecia odzyskanej niepodległości, postanowieniami prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali za zasługi dla niepodległej medalem stulecia odzyskanej niepodległości pani Joanna Kiąca-Fryczkowska, pseudonim Joasia, batalion łączności dowodzenia 5 obwodu Mokotów. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu.
Czcigodni nasi kombatanci, żołnierze Powstania Warszawskiego, żołnierze wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej. Spotykamy się w tym roku tradycyjnie tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego, tym absolutnie jednym z najpiękniejszych i najważniejszych muzeów w Polsce, ale w nietypowych okolicznościach, w trudnych okolicznościach, jak mówił przed chwilą pan dyrektor, w jakże zmniejszonym w stosunku do tego, co zawsze gronie, ale spotykamy się niezmiennie i dziękuję Bogu po raz kolejny w tym miejscu, że są z nami powstańcy warszawscy. Absolutnie najwięksi bohaterowie nie tylko dzisiejszego dnia, tej kolejnej już 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale absolutnie bohaterowie także i naszych czasów. Chcę to z całą mocą podkreślić, także i naszych czasów, bo to nie tylko służba w konspiracji, to nie tylko służba i krew przelana w czasie Powstania Warszawskiego, ale to później całe lata działalności, służenia Polsce, bardzo często także i działalności opozycyjnej zmierzającej do tego, by ta Polska była prawdziwie wolna, prawdziwie niepodległa, prawdziwie suwerenna. Dlaczego wręczając przed chwilą powstańcom te medale stulecia odzyskanej niepodległości, mówiłem, tak, my tą niepodległość dzisiaj mamy także dzięki Państwa bohaterstwu. Dzięki Państwa niezwykłemu czynowi i dzięki także i Państwa życiu. Dzięki Waszej służbie, którą realizujecie cały czas poprzez swoją obecność, ale przede wszystkim poprzez spotkania z młodzieżą. Poprzez to, że mogą Was zobaczyć, że mogą Was dotknąć, że mogą Was posłuchać, przez to, że jesteście w gotowości. Młodzi też się starają. Bardzo wielu z nich uczestniczyło w akcji wolontariuszy. Teraz, tak niedawno, w czasie pandemii koronawirusa, pomagając bohaterom, obiad dla bohatera Powstania Warszawskiego, obiad dla bohatera walki o wolną ojczyznę, obiad także i dla bohaterskich lekarzy i pielęgniarek, ale przede wszystkim dla naszych kombatantów, dla naszych bohaterów. Rozmawiałem z wolontariuszami. Jakże często mówili mi, że powstańcy mówili, no zaraz, ale to ja chciałbym pomagać, to ja pójdę pomagać. Ja się czuję na siłach, ja też wezmę w tym udział. I to jest właśnie pokazanie, kim są powstańcy warszawscy. Zawsze gotowi do służby dla Rzeczypospolitej, zawsze gotowi do służby dla drugiego człowieka. Mamy w tym roku specyficzny czas nie tylko ze względu na pandemię koronawirusa, ale mamy też specyficzny czas ze względu na inną rocznicę, jakże ważną, którą także i w tych dniach obchodzimy. Stulecia Bitwy Warszawskiej, stulecia tamtego wielkiego zwycięstwa odniesionego przez ojców i mamy powstańców warszawskich. Przez poprzednie pokolenie, przez pokolenie rodziców, przez pokolenie moich dziadków i pradziadków. Jakże to wymowne, że to pokolenie, które walczyło o polską niepodległość na różnych frontach I wojny światowej, a później walczyło o to, by Polska wróciła na mapę, później walczyło na różnych frontach, które w naszym kraju były o ukształtowanie granic tej II Rzeczypospolitej, w Powstaniu Wielkopolskim, w powstaniach śląskich, czy wreszcie broniło Rzeczypospolitej przed bolszewicką nawałą, wychowało swoje dzieci tak, że one potem bez wahania, bardzo często mając tylko lat naście, bardzo często dopiero wchodząc w życie, stanęło gotowe poświęcić wszystko dla ojczyzny. Wszystko, bo przecież jak ktoś ma 15, 16, 17, 18, 19 lat, 20, 21, 2 czy mniej, to z reguły życie to wszystko w ogóle, co ma. Jakże tym bardziej wielka odpowiedzialność w moim poczuciu spoczywa dzisiaj na nas, temu pokoleniu, które jest pokoleniem wnuków. Na tym pokoleniu, którego rodzice z kolei, wychowani przez powstańców warszawskich, wspólnie z nimi odzyskali dla Polski pełną niepodległość i pełną suwerenność poprzez opór wobec komunizmu, poprzez wielki ruch Solidarności, poprzez wytrzymanie prześladowań, co wszystko było już lekkie w porównaniu z tym, co trzeba było w Powstaniu Warszawskim z siebie dać, ale co jednak nieraz łamało życie i co także było trudne. Jakże wielka odpowiedzialność dzisiaj na nas, na tym pierwszym pokoleniu, które wychowując się w większości już całkowicie w wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce, nie musiało nigdy chwycić za broń, nie musiało nigdy w podziemiu walczyć, którego obowiązkiem jest tylko budować, tylko i aż. Cieszę się bardzo, że za kilka dni odsłonięty zostanie w Warszawie pomnik Stanisława Jankowskiego Agatona, żołnierza Powstania Warszawskiego, cichociemnego, którego historia życia starczyłaby na film, że trudno byłoby uwierzyć w ogóle w ten scenariusz, a który później po wojnie należał do budowniczych Warszawy, który budował czy współbudował MDM, który budował trasę WZ. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogłem wręczyć ten order dziś pośmiertnie nadany świętej pamięci panu Michałowi Borowskiemu, architektowi, głównemu architektowi Warszawy, temu, który swoją służbą dla stolicy przyczynił się do powstania Muzeum Powstania Warszawskiego, temu, który nadawał Warszawie jej to najbardziej współczesne oblicze. Chciałbym, żebyście Państwo te dwa wydarzenia przyjęli jako symbol właśnie ciągłości pokoleń w budowaniu. W tym, że my, dostrzegając tamten niezwykły trud, nie tylko walki, ale także właśnie i budowania w bardzo trudnych warunkach, chcemy ten wielki pomnik powstańców warszawskich, jakim jest Warszawa, rozwijająca się, piękniejąca i cała Polska, o którą przecież walczyli, także budować dla Państwa, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń, jako Wasz pomnik, ale jako to, co przyszłym pokoleniom przekażemy. Mówię o tym w tej chwili głośno i bardzo mocno w Państwa obecności, dlatego że to jest nasza odpowiedzialność i chciałbym, żebyście wiedzieli, że my ją czujemy i rozumiemy. To jest nasza odpowiedzialność przed młodymi, którymi tą Polskę przekażemy, ale to jest także nasza odpowiedzialność przed Wami, żeby ten polski sztandar dalej nieść. Nie tylko z odwagą, ale przecież przede wszystkim z wielką odpowiedzialnością, której Wam, bohaterom Warszawy, bohaterom Rzeczypospolitej, nigdy nie zabrakło. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna cześć, pamięć i chwała powstańcom warszawskim.
Uprzejmie proszę o zabranie głosu wiceprezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, panią Halinę Jędrzejewską.
W imieniu Związku Powstańców Warszawskich chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy spowodowali, że dzisiaj, tak jak co roku, możemy się tutaj spotkać. Możemy być razem, możemy porozmawiać, możemy sobie przypomnieć o powstaniu. Muszę powiedzieć, że jestem właściwie wszystko, co by można powiedzieć, jeśli chodzi o naszą serdeczność dla Was wszystkich, którzy są tu dzisiaj z nami, albo których tu dzisiaj nie ma, ale są razem z nami, ale nie mogli przyjść, ale są, którzy pamiętają o powstaniu i którzy starają się przelać swoją pamięć o powstaniu młodzieży. Muszę powiedzieć, że dla nas to jest najważniejsze, żeby młodzież wiedziała, jak naprawdę było z powstaniem. Żeby znała dokładnie, zresztą ona zna dokładnie, nie powinnam tego mówić. Młodzież bardzo wiele wie o powstaniu, nawet czasem to jest zdumiewające, że tak dużo wie. Ale niezależnie od tego, co myślimy o młodzieży, bo ją lubimy, kochamy, chcemy, żeby było jej jak najlepiej w życiu i w Polsce. Ale przede wszystkim chciałabym się skupić na tym, żeby wyrazić swoją naprawdę i naszą ogromną wdzięczność wszystkim, którzy powodują od lat i mam nadzieję, że będą dalej to robić, swoją wiedzę o powstaniu przelewają młodzieży. I to robią w sposób taki, że dla młodzieży to jest zrozumiałe, że młodzież w związku z tym ma taki, powiedziałabym, na ogół bardzo serdeczny stosunek do tych powstańców, których już jest bardzo, bardzo mało. Jest nas zaledwie garstka. Proszę Państwa, co ja chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć, bo właściwie wszyscy, którzy przede mną zabierali głos, powiedzieli to, co powinno się teraz tutaj w tym miejscu powiedzieć. Przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować tym, którzy spowodowali, że my tu jesteśmy, jak co roku, że jesteśmy razem i chcielibyśmy, myślę, wszyscy, żebyśmy zawsze mogli być razem, żeby nie było rozdziałów na lepszych, na gorszych, na tych, którzy byli bardziej wspaniali i mniej wspaniali w walce. Chodzi o to, żebyśmy byli razem i razem zawsze myśleli o naszym kraju, o naszej Polsce i o naszej kochanej Warszawie. Żebyśmy byli gotowi do tego, żeby dla niej żyć i żeby dla niej pracować, i żeby starać się, żeby jak dotąd się rozwijała i kwitła.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.